Zatytułowałem dla siebie to dzisiejsze rozważanie Złamana niepewność. Sięgnijmy do pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4:13-14. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. W Stanach Zjednoczonych jedna ze statystyk podaje, iż co 20 sekund umiera człowiek. A więc śmierć towarzyszy naszemu życiu. I temat, którym chcę się zająć, jest mi niestety obcy, gdy chodzi o doświadczenie osobiste. Zatem moja wiedza pochodzi z podstawowego źródła, jakim jest Biblia. Zatem chciałbym się zastanowić, co mówi Biblia o stanie tych, którzy przechodzą na drugą stronę kurtyny życia, jak powiadamy. I nauka może odpowiedzieć, dlaczego ciało przestało funkcjonować, że z biegiem czasu, z upływem czasu zamieni się w proch, ale nie może dać nam odpowiedzi, co staje się z mieszkańcem, który mieszka w tym ciele i opuścił ten dom. Jedno, czego jesteśmy pewni, to to, że naturalnym sposobem opuszczenia ziemi, opuszczenia życia ziemskiego jest śmierć. Może być jeszcze taka ewentualność, że nastąpi zmiana naszego stanu w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I list do Hebrajczyków, 9:27-28 powiada tak. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oto tajemnicę wam objawiam, powiada apostoł Paweł w liście do Koryntian. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. To są te dwie możliwości, z jakimi jako ludzie możemy się zetknąć. Śmierć fizyczna, albo doczekamy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i doświadczymy tego niezwykłego procesu, jakim jest przemienienie w mgnieniu oka. Nawet nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to się stanie, bo prawdopodobnie nie będę miał czasu się nad tym zastanowić, gdybym doczekał tego momentu. Przeświadczenie o tym, że istnieje życie po śmierci, nie jest spotykane tylko w chrześcijaństwie. Nie jest tylko zaanonsowane w Biblii, ale w każdej kulturze mamy świadectwa wiary w życie po śmierci. Zarówno naukowcy, badacze, szczególnie etnografowie, jak i misjonarze chrześcijańscy potwierdzają, że w każdej kulturze jest wiara w życie po śmierci. Skąd się to przeświadczenie bierze? Jako ludzie wierzący musimy dokonać jednego istotnego założenia. Musimy przyjąć pewien pewnik. To stawia nas w dosyć trudnej sytuacji wobec tych, którzy mogą nie uznawać, czy mają prawo nie uznać Biblii. Bo otóż my jako ludzie wierzący robimy to bardzo ważne założenie, że autorytetem w tej sprawie jest Słowo Boże, jest Biblia. Że my tę księgę uznajemy za autorytet. Ufamy, że to, co tu jest napisane, jest prawdą i że to, co na temat śmierci i tych wszystkich rzeczy, które mają miejsce po śmierci fizycznej, że tym autorytetem jest Jezus Chrystus. Dajemy temu wiarę. A Jezus Chrystus bardzo często mówił o życiu po śmierci. Oczywiście trzeba byłoby może zacząć od takiego wykładu, czy Biblia jest prawdziwa, czy Biblia ma rację, ale już taki wykład tu kiedyś miałem. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale jest powiedziane: a nie czytaliście, co powiedziane jest przez Boga mówiącego wam: jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Mówi to Jezus Chrystus. A więc daje nam już informację o tym, że i Abraham, i Izaak, i Jakub żyją. Że Bóg nie jest Bogiem martwych tylko ciał, ale jest Bogiem, na razie jeszcze użyję tego słowa w cudzysłowie, czegoś, co jest żywe, co funkcjonuje. Istnieje taki pogląd zakładający, że po śmierci wszystko ulega unicestwieniu. Dla wielu ludzi bardzo wygodny pogląd, bo nie rodzi żadnych zobowiązań. Właściwie, jeśli nic nie istnieje po śmierci, to nie mam żadnych zobowiązań do jakiejś określonej formy życia tutaj na ziemi. Zwłaszcza gdy chodzi o sferę moralną. Bo właściwie jakkolwiek bym żył, cokolwiek będę robił, nie będzie to miało w zasadzie znaczenia po śmierci. To będzie miało znaczenie tylko tu w relacjach z ludźmi. Czy będę dobrym człowiekiem, uprzejmym, czy może jakimś arogantem, czy będę człowiekiem, który będzie jakiegoś prawa ziemskiego przestrzegał, czy też nie. Ale dla wieczności nie będzie to mieć żadnego znaczenia. Jeśli zrobię założenie i pogląd taki przyjmę, że po śmierci wszystko ulega unicestwieniu, przestaje istnieć. Wszystko to, co, o czym chrześcijanie powiadają, że istnieć powinno. Ale takie poglądy nie odpowiadają nauce Bożego Słowa. My wierzymy, że Biblia jest prawdziwa w swym przekazie. Że Biblia jest Bożym Słowem. Nie wdając się w ten dowód teraz, wiemy, że tak jest. Ta księga przetrwała setki, już tysiące lat. Minimum te 2000 lat. Uwielbiony Jezus Chrystus w Księdze Objawienia, w Apokalipsie powiada, i Jan to nam przekazuje, i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Z tego wynika, że śmierć fizyczna ciała nie kończy życia człowieka, że umarli dalej żyją, że coś żyje dalej. Gdyby to było nieprawdą, to te wersety nie miałyby żadnego sensu. One by po prostu mogły być wykreślone z Biblii. Bo co miałoby zostać osądzone, skoro ich ciała złożono do grobu? coś czy ktoś został osądzony. Podobną myśl znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, gdzie Jezus oświadcza: i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. O ile nikt z ludzi nie może nam udzielić wyjaśnień w sprawach życia po śmierci, to musimy uznać, że to, co Biblia mówi, jest prawdziwe. To, co mówi Jezus Chrystus. Bo On jest najwyższym autorytetem w tej sprawie. I niebezpieczny jest, jak powiedziałem, pogląd, że po śmierci, użyję już teraz tego słowa, dusza człowieka nie posiada świadomości, wspomnień, przestanie w ogóle istnieć. Apostoł Paweł do Tesaloniczan w drugim liście powiada: gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Jeśli by tak było, że zanika wszelka świadomość, wszelkie rozpoznanie, że wszystko ulega unicestwieniu, to co miałoby ponieść wieczne oddalenie od Boga? Kto i co odczuwałoby tę dolegliwość nieoglądania Boga, nieoglądania Jezusa Chrystusa? Kto byłby ukarany i poniósłby karę, skoro ciało już może zamieniło się w proch? Te słowa nie miałyby znowu żadnego sensu, gdyby rozwiązaniem było unicestwienie. Słowo Boże potwierdza, że niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie, po drugiej stronie jest świadomy swego stanu albo szczęśliwości, albo osądu. I ten tekst, który przeczytałem z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału, nie jest, jak niektórzy chcą, przypowieścią, która miałaby tylko przekazać nam w przypowieści pewną sytuację, ale jest tam powiedziane: był człowiek, było dwóch ludzi. To nie jest opowieść, która miałaby coś zobrazować, tylko mówi o fakcie. Było takich dwóch ludzi. Przeżyli taką sytuację, takie zdarzenie. A oto objawienie Jana, Apokalipsa, 14 rozdział, 13 wiersz powiada: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. A w modlitwie arcykapłańskiej Jezus modli się: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. To nie jest modlitwa o ludzi, którzy tu na ziemi tylko będą oglądać chwałę Bożą. Ale to jest modlitwa o to, abyśmy byli z Nim, z Jezusem Chrystusem, tam, gdzie On będzie. A wiemy, gdzie On jest. Uczniowie nawet widzieli, gdzie On poszedł. Jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że wstąpił do nieba. Widzieli Go, jak wstępował. I On chce, abyśmy my byli tam, gdzie i On jest. Chcę, Ojcze, aby oni byli tam, gdzie i ja będę. A w jaki sposób się tam możemy dostać? No raczej przywilejem naszym nie będzie to, co spotkało Eliasza. Może taki jeszcze przypadek będzie mieć miejsce, jak dotychczas nie powtórzył się. Najprostszą drogą, aby tam się dostać i być z Panem, jest nasza śmierć albo powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. No my, chrześcijanie, zwykle mówimy, my jesteśmy przygotowani na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jak kaznodzieja zapyta, kto jest gotowy już z Panem się spotkać, to zwykle się wiele rąk udosi. Ja już wam nie robię tego testu, bo wy mnie znacie. Kto już jest gotowy na spotkanie z Panem? O, wiele rąk się podniosło. Dlaczego jesteś pierwszy u lekarza w rejestracji? A, bracie, wiesz, jeszcze tu się poprawi, tam podleczy, tu trochę podreperuje, no i jakoś jeszcze tam do tej setki może dociągnę. Mówimy, że chcemy być z Panem. To niekoniecznie tak zawsze jest, jak mówimy. Ale jest to droga, aby spotkać się z tym, który jest naszą nadzieją. Gdy czytamy ten przykład bogacza i Łazarza, dowiadujemy się, że obydwaj byli świadomi tego, gdzie są, co się z nimi zdarzyło. Nie utracili świadomości. Nawet się widzieli, rozpoznawali się nawet. I ten człowiek, który doświadczył tego okrutnego przeżycia, że wiedział, że zmarnował życie. Znalazł się w miejscu, w którym nie chciał być. Nie chcą w to wierzyć, ale trafią tam, gdzie nie chcieli może, albo nie sądzili, że tam trafią. I ten człowiek uświadomił sobie, co się zdarzyło z jego życiem. Był natychmiast świadomy, że zmarnował życie i nie ma powrotu, nie ma odwrotu. Więc wpadł na genialny pomysł. Niech Łazarz chociaż pójdzie, powie. Powstaje pytanie, skoro nie mamy ciała, po śmierci jest coś, co nie ma ciała i żyje. To jak to może mieć świadomość? Myślę, że takim najprostszym, banalnym stwierdzeniem, czy banalną odpowiedzią jest to, co powiedział Jezus Chrystus Samarytance. Ona też była zdziwiona tym, co usłyszała. I wtedy dowiedziała się, Bóg jest duchem. Nie ma ciała, a jednak jest osobą. Ma świadomość, mówi, posługuje się wszystkimi atrybutami człowieka. Bóg jest duchem, a jednak ma świadomość. I jak powiadam już przez kilka chwil, mówię, że po śmierci żyjemy, i że nasz duchowy element człowieka żyje, mimo że ciało jest już w grobie. A tak naprawdę nie przeprowadziłem żadnego dowodu na to, że mamy coś, co chrześcijanie określają duszą i duchem. Ja powiadam elementem duchowym. Dlatego, że w tej dziedzinie są też pewne rozbieżne poglądy. Jedni powiadają, że my mamy strukturę trychotomiczną, a więc ciało, duch i dusza. Inni powiadają, mamy dychotomiczną strukturę. Ciało i ducha. A rozdzielają sobie tam wewnątrz to na ducha i duszę. By nie gmatwać wam i nie komplikować filozoficznych pojęć i nie zabierać się tutaj do rozstrzygnięć teraz filozoficznych. Wiemy jedno. Mamy ciało i mamy element duchowy, jakim jest, nazywajmy to, dusza i duch. Nie jestem w stanie teraz przeprowadzić takiego dowodu, bo to by trzeba było oddzielnego wykładu. Ale chcę zrobić to chrześcijańskie założenie stwierdzające za Biblią, że człowiek ma te dwa elementy, materialny i duchowy. Ale z tego tekstu, który już czytałem na początku, wynika jedna bardzo dziwna rzecz. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. A co ci aniołowie zanieśli? Ciało przecież było cały czas na ziemi, w ziemi. Jego już pochowano. Pochowano Łazarza. Aniołowie nie zanieśli jego ciała. Biblia o tym nam nic nie mówi. Co zanieśli do wieczności? To, co jest duchowe w człowieku. Dusza, duch. A zatem gdzie ten duchowy element, jeśli ciało zostaje na ziemi, przebywa? Patriarcha Jakub w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 37 rozdziale i 35 wierszu, powiada, gdy usłyszał o Józefie, powiada: zaprawdę stąpię za synem moim do grobu. W naszych Bibliach jest to słowo przetłumaczone, że stąpię do grobu. Ale w języku hebrajskim po raz pierwszy w tym miejscu jest użyte słowo Szeol, kraina umarłych. Przetłumaczono to słowo hebrajskie na grób. 65 razy w Starym Testamencie jest to słowo użyte, by powiedzieć nam o krainie umarłych. Tego samego słowa używa Nowy Testament, nazywając to miejsce Hadesem. I już w najnowszych tłumaczeniach tłumacze już trzymają się, używając tego greckiego słowa, bo to spowodowało wiele poważnych zawirowań w zrozumieniu tego, gdzie ludzie po śmierci przebywają. Co się z tym duchowym elementem dzieje? Psalmista powiada: gdzieś jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych. Więc on mówi o krainie umarłych. A ty, Kapernaum, mówi Jezus, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła, czyli do Hadesu, krainy umarłych, strącone będziesz. A w Objawieniu, pierwszy rozdział i 18 werset, brzmi tekst następująco: jestem żywy, byłem już umarły, ale znów żyję, teraz już na wieki wieków. Mam również klucze do królestwa śmierci i otchłani, do tego miejsca, do krainy umarłych. A więc z tego tekstu wynika, z tego tekstu mówiącego o tej niepewności, jaką ludzie nie mający nadziei mają, wynika, że jest miejsce, w którym są umarli. Kraina umarłych. Że przebywający tam mają świadomość swojej sytuacji. Zbawieni i niezbawieni. Przebywają w tej krainie umarłych rozdzieleni przestrzenią nie do przebycia. Bo gdy bogaty cierpiał męki, nie bogaty, nie wypominamy mu bogactwa, tylko żeby rozróżnić między tymi dwoma. Jeden był bogaty akurat, a drugi był Łazarz. Szkoda, że tamtemu nie nadano imienia, bo nie za bogactwo on był osądzony. To wtedy z tej krainy on wołał, on widział Łazarza, w jakiej szczęśliwej sytuacji się znalazł i chciałby coś w tej materii zmienić. Kiedy Jezus Chrystus był na Górze Przemienienia, rozmawiali z Nim Eliasz i Mojżesz. A więc nie rozpłynęli się gdzieś w przestworzach. Nie zniknęli. Nie tylko, że byli w wieczności, to byli rozpoznawalni. Uczniowie, którzy widzieli przemienienie Jezusa, rozpoznali, że to jest Eliasz i Mojżesz. Gdzieś oni przecież przebywali. O Judaszu czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy się sprzeniewierzył i postanowiono wybrać nowego apostoła, to jest tam powiedziane, który sprzeniewierzył się, aby pójść na miejsce swoje. Nie na jakieś miejsce tu na ziemi, ale jest powiedziane, poszedł na miejsce swoje. To miejsce po śmierci. On popełnił samobójstwo i poszedł na miejsce swoje, do krainy, w której się znalazł. Gdzie ta kraina się znajduje? Biblia nam nie udziela takiej informacji. Z perspektywy Nowego Testamentu możemy tylko powiedzieć, że w chwili zgonu wszystko się rozstrzyga. Dlatego modlitwy za zmarłymi nie mają już znaczenia. Dlatego ich nie praktykujemy, bo wszystko w chwili zgonu rozstrzyga się. Tego uczy mnie Nowy Testament. Sytuacja jest rozstrzygnięta. Ten, który odszedł do wieczności, my możemy nie wiedzieć. Dlatego nad grobem, gdy jesteśmy, gdy żegnamy kogokolwiek, przynajmniej ja w swej praktyce pastorskiej tego nie praktykuję, by podejmować się osądu i powiedzieć o kimś, o, poszedł do wieczności z Bogiem lub do wieczności bez Boga. Ja nie jestem sędzią, ani nie mam takich uprawnień do podejmowania takiej decyzji i powiedzenia. Natomiast Bóg w tym momencie śmierci rozstrzyga. I ci, którzy odeszli, a my już nie mamy wglądu w to, wiedzą, gdzie się znaleźli. Gdzie są zatem ludzie, którzy nie opowiedzieli się po stronie Boga? Przebywają w krainie umarłych. Przebywają do czasu, aż nastąpi sąd ostateczny. Biblia tak tę chwilę nazywa. Nasze polskie słowo powiada, że po osądzeniu znajdą się w piekle. Oznacza to miejsce wiecznych mąk dla ludzi bezbożnych. I mamy te dwa słowa w Biblii. Hades to miejsce oczekiwania i Gehenna to miejsce już wiecznego potępienia, gdzie nie kończą się męki po sądzie, jakiego Bóg dokona. I możecie to znaleźć w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 28 werset, Łukasza 12 rozdział, wiersz 5, gdzie Jezus powiada, Bóg może zniszczyć w Gehennie i ciało, i duszę. Tego się bójcie, jest powiedziane. Jakże będziecie mogli, w Ewangelii Mateusza mamy słowo, ujść przed sądem ognia piekielnego, ognia Gehenny. W Biblii mamy ogromną ilość takich wersetów, które mówią nam o tym, w jakim stanie i gdzie się znajdą ludzie, którzy nie opowiedzieli się po stronie Bożej. Oczywiście są ludzie, którzy powiadają, to jest niemożliwe. Bóg jest miłością, Bóg jest pełen łaski. To jest niemożliwe, by za jakiś drobny w ich mniemaniu grzech mogli ludzie być potępieni. Niemożliwe, że ci ludzie pójdą na wieczne zatracenie, na oddalenie od oblicza Boga i od mocy, od Jego chwały. Ale to Boże Słowo powiada. Odejdą na kaźń wieczną. Mateusza, 25 rozdział. Usłyszą straszne słowo. Idźcie precz ode mnie. Ja podkreślam jedną ważną rzecz. Naprawdę piekło nie było stworzone i nie jest stworzone dla człowieka. Biblia powiada, że to było miejsce dla upadłych aniołów, które się zbuntowały razem z tym aniołem światłości, który się nazywał Lucyferem. Ale jeśli człowiek odrzuca Boże przesłanie, to trafia w to samo miejsce odłączenia, oddalenia od Boga. Dlatego dla pewnej grupy ludzi pojawiła się taka możliwość, skonstruowano taką możliwość, żeby można było z tego stanu się jakoś wydostać. Nie wzięto pod uwagę tego 16 rozdziału Łukasza i skonstruowano takie pojęcie, jakim jest czyściec. Czy zatem istnieje takie miejsce, z którego można w jakiś sposób ludzi wydostać, którzy jakoś w swoim życiu się zagubili, nie uporządkowali tego życia i odeszli do wieczności? W liście do Hebrajczyków jest powiedziane tak, że albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. To uczynił Jezus Chrystus, że Jego śmierć na Golgocie rozwiązała problem przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia raz na zawsze. Człowiek nie musi tego poprawiać. Niestety, Sobór Trydencki zdefiniował naukę o czyśćcu, mówiąc tak: czyściec istnieje i przebywające tam dusze doznają pomocy dzięki modlitwom wiernym, a szczególnie dzięki przyjętej ofierze ołtarza. W stosunku do ludzi, którzy doktrynę tę odrzucają, ten sam sobór orzekł: niech będzie wyklęty. I ta doktryna zawiera takie elementy, że czyściec jest miejscem, w którym ogromna większość dusz zmarłych ludzi cierpi męki i stopniowo jest oczyszczana. Dusze te płacą jakby za to, co czyniły w swoim życiu, i spłacają ten dług swojego życia. Intensywność i czas tej kary są zróżnicowane, ale papież sprawuje pewnego rodzaju jurysdykcję nad czyśćcem, bo jego przywilejem jest udzielenie odpustu, który może zmniejszyć intensywność tego cierpienia w czyśćcu, a nawet skrócić to trwanie. Na pytanie, gdzie mogę to znaleźć w Biblii, odpowiedź jest: nigdzie. Oparto się tylko na jednym w zasadzie tekście, który pochodzi z drugiej księgi machabejskiej, księgi, która jest księgą apokryficzną dla nas protestantów. Zresztą Kościół rzymskokatolicki też te księgi nazywa deuterokanonicznymi, czyli wtórnymi księgami. Nie do końca przyznając im taką kanoniczność jak pozostałych ksiąg. I tam jest ten tekst zawarty, na którym się oparto. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy, chodzi o Machabeusza, około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeżeli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Otóż zebrano, można by powiedzieć, taką kolektę i zapłacono kapłanom za modlitwę, za żołnierzami, którzy zginęli w powstaniu machabejskim, by oni doświadczyli przebaczenia grzechów za bałwochwalcze czyny. Ale tu nie ma mowy o czyśćcu, to jest raczej mowa tylko o modlitwie za zmarłymi. Biblia bardzo mocno podkreśla ten fakt, że człowiek nie może sam siebie zbawić, ani wpłynąć na zbawienie w tym sensie, że za kogoś coś załatwić, ale za życia każdy z nas może ze swoim życiem uczynić porządek. Człowiek usprawiedliwiony jest z wiary, powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian, ale nie z uczynków swoich. Natomiast człowiek usprawiedliwiony, nie mający swoich uczynków, jest też pożałowania godzien. A więc obydwie rzeczy muszą znaleźć odbicie w chrześcijańskim życiu. A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Kropka. Nie ma potrzeby jakiegoś ekstra miejsca, z którego można wydostać ludzi, jeśli mamy przekonanie, że oni mogli trafić w niewłaściwe miejsce. W drugim liście do Koryntian Paweł przypomina: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. A więc teraz, gdy człowiek żyje, ma możliwość uporządkowania swego życia. Nie ma zatem, niestety nie ma, żadnego czyśćca. Biblijnie jest to nieuzasadniony pogląd. Ale powstaje kolejne też pytanie, które pojawia się nawet w środowisku protestanckim. Czy istnieje bezpośredni kontakt między zmarłymi i żyjącymi? Oczywiście spirytyści wierzą w to i podejmują się przywoływania zmarłych, mówią, że z nimi rozmawiają przy jakimś stoliku albo w jakichś innych okolicznościach. Nie znam tych praktyk, bo bym się nie dał na nie nigdy namówić nawet. Ale z przykrością muszę powiedzieć, narażając się być może komuś, kto nie jest z naszego środowiska, że kult świętych również narusza tę bardzo ważną zasadę biblijną. Bo Boże Słowo zakazuje kontaktu ze zmarłymi. A kult świętych to jest też przywoływanie zmarłych, nieżyjących. W księdze piątej Mojżeszowej czytamy: niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. To jest 18 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Natomiast co w środowisku ewangelikalnym się pojawiło błędnego? Z powodu złej interpretacji 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, który mówi, że mamy wokoło siebie obłok świadków, pojawił się taki pogląd, że przecież ludzie, którzy odeszli do wieczności, przyglądają się nam i widzą, co my robimy i mogą mieć wpływ na nasze życie. To jest niewłaściwa interpretacja. Nie ma takiej możliwości i oni nic nie widzą i nie wiedzą, jak postępujemy i nie mają żadnego wpływu na to, jak my postępujemy. Nie ma na to żadnych biblijnych dowodów, że ci, którzy odeszli do wieczności, biorą aktywny udział w życiu naszym, czy w jakiś sposób ingerują w nasze życie. Bohaterowie wiary wspomniani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków są przykładem, ale nie biorą aktywnego udziału w doczesnym życiu naszym. Ale pojawiły się też takie poglądy, taka niewłaściwa interpretacja. Nie mamy upoważnienia, by przywoływać zmarłych. Dlatego też z ogromną ostrożnością słucham też ludzi, którzy mówią mi, że śnił im się ojciec, śniła im się zmarła matka i im coś powiedziała i coś im przekazała. Słuchajcie, to nie jest prawdziwe. Oni wam nic nie przekazali i nic wam nie chcieli powiedzieć. To są wasze pragnienia. Byliście związani więzami krwi, pokrewieństwa, miłości. Ubolewacie nad tym, że zabrakło ich. Byliście bardzo z nimi zżyci. To jest zrozumiałe, że są takie reakcje, że coś chcielibyście wiedzieć. Gwarantuję wam, że Bóg nie używa takich sposobów ani takich snów, aby wam coś przez zmarłych przekazać. To jest niebiblijne. I jeśli będziecie taki mieli sen, zadajcie sobie pytanie, czy to jest moje tylko pragnienie, czy może ten, który się nazywa złym, chce nas wywieźć w pole. Ale nie jest to biblijne. Dobrze, to jeszcze jest następny problem z tym związany, z tymi wszystkimi zmarłymi. A co z dziećmi? Z dziećmi, które zmarły, narodzonymi, nienarodzonymi, zaledwie żyły kilka dni, kilka tygodni, może kilka lat. W naszym kraju z powodu dominującego Kościoła jest nam znane stanowisko, że sprowadza się to do tego, że nieochrzczone dzieci są zgubione i że po śmierci idą do takiego miejsca, które się nazywa Limbus Infantum, które jest na peryferiach piekła. Niedawno, ku mojemu zdumieniu, Kościół zmienił trochę doktrynę i już nie wiem na jakiej podstawie, kto miał w to wgląd, na podstawie objawienia chyba jakiegoś, bo Biblia o tym nic nie mówi też, uznano, że jednak dzieci idą do tego miejsca szczęśliwości, że już nie są w tym limbus infantum. Że bardziej teologia katolicka skłania się do poglądu teraz, że jednak dzieci te zmarłe i nieochrzczone też są zbawione. Biblia o istnieniu takiego miejsca nigdzie nie uczy, a chrzest, który praktykujemy my w wieku świadomym, kościoły nie tylko rzymski, chrzest dzieci czy niemowląt, sam chrzest w sobie nie ma mocy zbawiającej. I to Biblia mocno też podkreśla. Jeśli zmarło dziecko w wieku niemowlęcym, czy w jakimś tam określonym wieku, który uznajemy za dziecięcy, to jest zbawione, ale nie na podstawie niewinności. Nie z powodu grzechu pierworodnego będzie potępione, bo w ogóle to jest problem, czy w ogóle coś takiego istnieje jak grzech pierworodny. Ale dlatego jest zbawione, że Jezus Chrystus, gdy umierał, to wykonał doskonałe dzieło zbawienia. I to dzieło Jezusa Chrystusa obejmuje też dzieci. Natomiast wyciągamy taki wniosek. Dziecko jest niewinne. Dziecko urodziło się nie dlatego, że chciało się urodzić. Rodzice chcieli je mieć. I ono jest. I gdy się zdarzyło, że Bóg je odwoła, bo wierzę, że w tym też jest Boża ingerencja dla nas niezrozumiała często. Myślę, że bardziej nas serce boli, kiedy dziecko odchodzi do wieczności niż dorosły. Przynajmniej mnie to gdzieś tu się wszystko rozrywa wewnętrznie. To na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, który wykonał doskonale dzieło zbawienia. Wierzę, że dzieci są zbawione. Znajduję uzasadnienie w miłości Jezusa Chrystusa, w tym, co On uczynił dla nas, ludzi grzesznych. Jest jeszcze następne pytanie związane z tym, co się dzieje po śmierci. A czy tam, po tej drugiej stronie, będziemy się rozpoznawać? Bo często słyszymy, no odeszli, ale spotkamy ich, spotkamy się z nimi tam w wieczności. Naprawdę Jezus Chrystus powiedział, kiedy mu zadawano pytania, takie podchwytliwe w sprawie małżeństwa, no i jak to potem będzie? Którego to, w końcu, które to małżeństwo będzie właściwe? Czy to będzie tam bigamia w niebie? Jezus wtedy dał taką jasną, wyraźną odpowiedź, że tam się ani żenić, ani za mąż wydawać nie będą. Że to nie będzie potrzebne. My idziemy do wieczności, aby chwalić Jezusa Chrystusa, aby mieć z Nim społeczność, aby mieć uwielbienie przy Jezusie Chrystusie. Ale czy to znaczy, że jest nieuprawnione myślenie o tym, że się rozpoznamy, że poznamy swoją żonę, że żona męża rozpozna, że dzieci swoje rozpoznamy? Jest to uprawnione. Ponieważ bogacz rozpoznał Łazarza. Eliasz i Mojżesz byli rozpoznawalni. Nasza radość będzie głównie polegała na tym, że będziemy mieli społeczność z Jezusem Chrystusem. Pragnieniem apostoła Pawła było: chcę być z Chrystusem, bo to daleko lepiej i więcej niż tu zostać na ziemi. Ale równocześnie Jezus mówi o uczcie weselnej i tam przy niej zasiądą ludzie. Oni będą w jakiś sposób rozpoznawalni. Oni będą z sobą. Oni nie będą anonimowi. To pragnienie zobaczenia tych, których znaliśmy, nie jest bezpodstawne. Bogacz, jak powiadam, rozpoznał Łazarza. Jezus powiada tak. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Czyli będziemy rozpoznawani przez tych, których żeśmy obdarowali. Oni nas rozpoznają jako tych darczyńców, którzy im w jakiś sposób pomogli. Będziemy rozpoznawalni. Misjonarze może właśnie dopiero tam w wieczności rozpoznają efekty swojej pracy i służby. Poznają tych, którym służyli. Tamci poznają ich może. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Apostoł Paweł to mówi Tesaloniczanom, kiedy mówi o wieczności. Kiedy oczekuje tej wieczności, to mówi, ja się cieszę, że was będę widzieć w wieczności. A więc nie anonimowe postaci, ale że on spotka tych, którym służył. I Ewangelia Mateusza uczy nas, że w wieczności, w tym przyszłym życiu, nie będzie śmierci, nie będzie więzi małżeńskich, relacji rodzinnych, bo to nie będzie konieczne, ale będzie to możliwe, będzie to rozpoznawalne. Kim jesteśmy, to będzie przysparzać jakby tej naszej radości i chwały w niebie, że możemy śpiewać z tymi, z którymi byliśmy razem w wierze, chwałę dla Wszechmogącego Boga. Jeszcze jedna odpowiedź i pytanie. A co ze śmiercią kliniczną? Tak wiele krąży opowieści. Taka książka była Moody'ego, Życie po życiu. Czy to jest prawda, czy nie? Co ci ludzie widzieli? Co ktoś widział, jeśli ktoś przeżył śmierć kliniczną? Takie sprawozdania o śmierci klinicznej nie są czymś nowym. Już Platon opisuje takie doświadczenie. On mówi o tym, gdy chciał udowodnić nieśmiertelność człowieka. Ten fenomen nie jest równoznaczny ze śmiercią. Mózg, który stanowi o naszej egzystencji, w śmierci klinicznej nadal jest aktywny. I dlatego nie można tego porównywać ze śmiercią. To jeszcze nie jest śmierć. Ciągle jesteśmy żywi, nawet w śmierci klinicznej. I mogą to być fascynujące przeżycia, ale naukowcy już udowodnili, że takie przeżycia można wywołać środkami farmakologicznymi, można wywołać narkotykami, można wywołać pewnymi technikami medytacyjnymi. To, co widzą ludzie w śmierci klinicznej, nie jest prawdziwym obrazem wieczności. Dlatego, że świadectwa ludzi, o których stuprocentową pewność miano, że są agnostykami, nie wierzą w Boga, mieli te same przeżycia, jakie mieli ludzie, którzy deklarowali się jako ludzie wierzący. Widzieli to samo, mieli te same odczucia, mieli te same wizje, mieli to samo wrażenie przebywania poza ciałem, widzieli tunel, widzieli światło. Więc to nie jest jeszcze śmierć, z której powrócili. Powrót jest wtedy tylko ze śmierci, kiedy ktoś zostanie z martwych wskrzeszony. Ale nie ze śmierci klinicznej, tylko z martwych wskrzeszony. Co zatem z naszymi zmarłymi? Chcę powiedzieć, i oczywiście dziś nie dałem wam do końca odpowiedzi, pewno mnie zasypiecie za chwilę dziesiątkami pytań. Jesteśmy w ręku Boga. Wiemy, że ten duchowy element dzieci Bożych idzie po śmierci do tej niebiańskiej szczęśliwości. To jest jasna i logiczna nauka płynąca z Biblii. Psalmista powiada, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? On wie, dokąd zmierza. On nazywa to miejsce niebem. Jezus powiada, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, uprzedziłbym was. Ostrzegłbym was, że nie ma tam tylu mieszkań. Że jest inaczej. Ale powiada, tam jest miejsce dla was, ludzi idących za mną. I dlatego Jezus miał prawo modlić się. Ojcze, chcę, aby oni byli tam, gdzie ja. Ludzie wierzący, gdy odchodzą do wieczności, są z Bogiem. Są w ręku Boga. Są w miejscu, o którym mogą od razu, mogliby powiedzieć, tego nie możemy sprawdzić, wierzymy Biblii. Tego nie możemy w sposób doświadczalny przejść. Nie można się położyć, umrzeć i powiedzieć, o wiem, co, na czym to polega, potem sobie wstać, taki letarg zapaść. to nie będzie to prawdziwe doświadczenie. Człowiek wierzący nie musi czekać, by wiedzieć, w jakim miejscu będzie po swej śmierci. Apostoł Paweł powiedział, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. On wiedział, gdzie zmierzamy. I gdy zaczyna list, ten fragment w 4 rozdziale Tesaloniczan, nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. Boże Słowo warto czytać w taki sposób, aby dowiedzieć się, że ta niepewność jest złamana. My wiemy, dokąd zmierzamy. Naszą modlitwą i chyba takim bólem serca prawdziwego chrześcijanina powinno być to, że mamy świadomość, iż są ludzie, którzy żyją w niepewności, nie wiedzą, co z nimi będzie po śmierci, nie wiedzą, dokąd zmierzają, jak to się zakończy, co po tej drugiej stronie. Nasze zadanie właśnie brzmi dać nadzieję ludziom, dać tę pewność. Nie z własnego tylko przekonania, bo ja tak myślę, tak i tak masz ufać, ale pokazanie tego poprzez Biblię, że ona daje nam nadzieję. Wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I my też w swoim czasie, jeśli odejdziemy z tej ziemi w sposób naturalny, przez śmierć, będziemy zmartwychwzbudzeni. Ale to jest już drugi temat, o którym by trzeba było powiedzieć. Kiedy zmartwychwzbudzeni będziemy? Ile to będzie tych zmartwychwzbudzeń? Jaka będzie ich kolejność? To wcale nie jest takie proste, jak ludzie mówią, bo to nie jest matematyka. Dlatego myślę, że w tym miejscu dzisiaj możemy Bogu być wdzięczni, że ta niepewność, w której wielu ludzi żyje, dla ludzi wierzących została złamana. Wiemy, dokąd zmierzamy, jeśli ufamy Biblii. Jeśli nie, wtedy będziemy w gronie tych ludzi, którzy żyjąc w niepewności, w ostatniej godzinie też będą niepewni. Muszę powiedzieć, że świadectwa o ludziach wierzących, którzy odchodzili do wieczności, dają mi jeszcze ten dodatkowy argument, że warto wierzyć Bogu. Gdy odchodzili do wieczności, odchodzili w pokoju, w radości. Mówili o Bogu, którego już widzą, który ich wita. Nie szamotali się. Chociaż inni dookoła byli zasmuceni, przygnębieni. Oni byli już w tym innym świecie, w tej innej rzeczywistości. Jeszcze ich ciało tu było, jeszcze mieli coś do przekazania. Ale już tak naprawdę witali się z tym, który był ich nadzieją. I słyszałem wiele dramatycznych świadectw ludzi, którzy nie mając pewności, szamotali się do ostatniej chwili. Daliby wszystko, cały świat, za jeszcze jedną chwilę, by coś jeszcze może zmienić, coś naprawić. Mieli całe życie. I nigdy nie wiemy, w którym momencie będziemy odwołani. Dlatego Bogu bądźmy wdzięczni, że dał nam Słowo Boże, poprzez które wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dlatego jesteśmy ludźmi spokojnymi, radosnymi. Może to wygląda trochę nienormalnie. Wiecie, na pogrzebach ludzie wierzący są tacy bardzo pogodni, optymistyczni. Czasami niektórzy ludzie myślą sobie, że my jesteśmy chyba nienormalni. No jak to? Nie smucą się? Nie dramatyzują? Bo wiemy, dokąd my zdążamy, dokąd poszli ci, których żegnamy. Chyba, że nie wiemy. Wtedy rzeczywiście mamy problem. Wtedy jesteśmy smutni. Dlatego chcę wam życzyć, by Boże Słowo przekonało was, że zdążamy do wieczności z Panem. Jesteśmy w ręku Pana. Gdzie przebywamy? W ręku Pana. I to mi wystarcza. Amen? To powstańmy i podziękujmy Bogu. Thank you.